Po skup sałaty, mówi Agnieszka Chubena-Żukowska. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Ale miło się spotkać. Dawno się nie słyszeliśmy, nie widzieliśmy.
Tak, tak. Witam
sympatycznie.
Serdecznie.
W sałatę trzymasz w starej miednicy.
No tak wyszło. Taką doniczkę potrzebowałam. Mm-hmm. Jakąś szerszą, a niższą.
Klimatycznie niesamowicie wygląda.
Mój mąż mi wiertarką
stara, duża miednica.
Trzy dziurki, więc jest odprowadzenie wody. Nagrzewa się elegancko, ciepło.
A o tych dziurkach dobrze, że wspomniałaś, tak. Bo dziurki są potrzebne,
tak,
rzeczywiście.
Tak, koniecznie. Zwłaszcza teraz, jak mieliśmy te ulewy, to faktycznie woda leciała dołem.
Jeszcze jest tak, że wiele osób nie odróżnia doniczki od
osłonki.
Tak. Doniczka ma dziurę, osłonka dziury nie ma.
Nie ma. Osłonka jest dla ozdoby. A my tutaj mamy taką doniczkę, osłonkę. Elegancką doniczkę.
Handmade, wszystko odzyskane, tak?
Tak.
No i
tak.
Stare, starodzieńkie, niemile.
No ale proszę, elegancka, takiej
no,
się
super.
Już nie znajdzie.
I eko, recycling, proszę
tak,
panią.
I tak. Sałata rośnie pięknie w niej.
Poszłaś w sałatę rzeczywiście, bo to nie była twoja domena nigdy.
Znaczy my zielone to zawsze jemy. Jakieś tam listki od buraczków, wszelkiego rodzaju szczypiorki, pietruszki. Znaczy ja po prostu nie mam czasu tak za bardzo na warzywa, bo to jednak strasznie dużo czasu potrzeba. No, w tym roku tutaj mam jakąś rabatę z pomidorami, ogórki rosną, cukinia jakaś rośnie, koperek rośnie, to wszystko jest.
No rzeczywiście.
Mówisz, masz.
Ale masz mnóstwo tych pomidorów.
Mm?
I ogórki będą i faktycznie, cukinia też.
Nawet rzodkiewkę na szybko wysiałam, tak może coś się uda. A ogórki zobaczę, jak długo będę miała, dopóki się mój pies nie zorientuje, że są ogórki.
Ale masz fajny patent na pomidory. W sprytny sposób podwieszone.
To dlatego, że mój mąż angielski sposób.
Angielski sposób, tak?
Mhm, tak.
Elegancko też wygląda. Proszę Państwa, jak to wygląda? Taki mini trzepak, powiedzmy.
Tak.
I z tego mini trzepaka zwisają linki, które podtrzymują krzaczki pomidorów, gałązki pomidorów.
Tak, podwójnie wiązane, przez to, że są dwa sznureczki, to bardzo fajnie da się te wierzchołeczki potem przepleść tak, żeby fajnie
się trzymało. Nie opiszemy tego w żaden sposób, ale te sznurki też ładnie, symetrycznie wyglądają, tak? Bo rozchodzą się w kształcie trójkątów na jedną i na drugą stronę.
No
jest symetria.
No ale to też chodzi o to, że jest w miarę elastycznie, że to nie jest tak na sztywno przywiązane, bo wiesz, że u mnie wieje.
U ciebie rzeczywiście.
Pomidory razem ze sznureczkami sobie łagodnie, że tak powiem, z wiatrem chodzą.
To może jest lepszy patent niż palik.
Widzisz, nawet papryki mam.
Nawet są papryki.
Narzekałeś.
Faktycznie.
No,
wiesz co, bo ja sobie wyobrażam takie rabaty i bardzo je lubię. Połączenie czegoś, co można poskubać, czegoś do jedzenia z roślinami ozdobnymi.
No to wiesz, że u mnie można zawsze coś poskubać, bo tutaj zresztą jedliśmy przed chwilą, przycinałam właśnie derenie jadalne.
I wiesz, ktoś mi ostatnio opowiadał o tym, że ziemniaki bardzo ładnie wyglądają.
Tak, ziemniaki pięknie wyglądają. A zobacz, a tutaj mamy w białym ogrodzie pożyczkę białą.
A ja pomyślałem rzeczywiście od razu o tobie, o twoim białym ogrodzie. Myślę sobie, ziemniaki kwitną na biało. To dlaczego nie podrzucić tego pomysłu Agnieszce?
Wiesz co, problem polega na tym, że mój mąż mnie przeklina już, bo jak w całym ogrodzie nie mam żadnych linii kroplujących, to tak w białym ogrodzie mam.
Na skąd jego pretensja?
Z tego, że musi chodzić co chwilę i łączyć tam, gdzie ja dziurę zrobię w tym wężu.
A w ten sposób?
Ale zobacz.
Czemu jesteś nieuważnie, nieostrożna? Białe truskawki?
Białe poziomki.
Białe
proszę.
Poziomki.
Kubaj. W białym ogrodzie białe musi być.
Zaskakujące.
Dobre, nie?
Bo białe, lekko zielone powiedziałbym nawet, takie żółtawe, wydaje się, że niedojrzałe.
No, ale
a są w cudowny sposób słodkie.
No więc widzisz, tutaj mamy do podskubania, tu masz oregano do podskubania.
No oregano to zielsko, to
tutaj
właściwie
inne oregano.
Każdy w ogrodzie ma.
Tu masz szałbie.
I z oregano nie ma zwykle problemu, bo ono rośnie, jak
fajnie
to mówią,
rośnie.
Jak głupie.
No ale teraz coś ci pokażę, zobaczymy, czy zobaczysz. O.
I tymianek, z tymiankiem jest to samo, co z oregano.
Teraz przyjrzyj się.
Aha.
Tu.
To coś, taki jeden listek wystający
tak.
Z ziemi?
Tu.
Tu niczego nie widać.
I tam.
Tam dwa listki
o,
wystające. Drobne, malusieńkie, jak połowa paznokcia. Gdzie tam połowa paznokcia? Paznokcia.
Dobra, wiesz co to jest?
Nie.
To była sałata. Przetrwała jedną noc. Ale widzisz ten taki piękny, błyszczący poślizg?
Tak.
To ślimaki.
Zjadły całą sałatę?
Znaczy wysadziłam, bo pikowałam. Sałatę chciałam zobaczyć, czy mi się uda tutaj, bo mam takie wolne miejsca. No i założenie takie jest właśnie, że ogród biały też jest taki do podjedzenia. No i właśnie...
A cała sałata to była mała, młoda sałatka, tak?
Mała, młoda sałatka i po jednej nocy nie zostało nic.
Paskudne, niedobre ślimaki.
Także nie, sałata nie może u mnie rosnąć, ale tutaj proszę, zobacz elegancko, zobacz jaką pietruszkę mam.
Pietrucha dorodna. No, a jaka intensywnie zielona.
No widzisz, elegancko.
Bardzo mocno.
No, widzisz, można podnieść. Zaraz pod jabłonką, na której w tym roku nie będzie aż tyle jabłek, co w zeszłym roku, ale w zeszłym roku
jabłonki to mieliśmy... rodzące 2 lata.
Na szczęście. Pamiętasz w zeszłym roku, co się działo?
Wiesz, my właściwie moglibyśmy się dogadać, bo moja jabłonka w tym roku będzie miała owoce. W zeszłym nie miała. W wypadku twoich jabłonek jest odwrotnie.
No my mieliśmy w zeszłym roku ile tam? 12 skrzynek.
Na mijankę, tak.
12 skrzynek jabłek, także... I to też nie... My przypominam, że my nie wszystkie jabłka zbieramy,
lubię,
bo my...
Lubię do ciebie przyjechać, bo tych jabłek było tak dużo. One były takie słodkie, takie smaczne.
My zostawiamy część teraz... jabłek na drzewach dla ptaków i dla innych zwierzątek.
O, i masz nowe ładne dzwonki.
Ale mam dzwoneczki, tak. To dlatego drzewa specjalnie. Powieszone.
Powieszone na drzewie.
Tak, na drzewie są.
Ale dla piękności, bo pięknie wyglądają rzeczywiście.
Dla piękności, a poza tym ta jabłonka taka biedna jest. Wiesz, ona tutaj miała przez kilka lat problem, bo jak my kupiliśmy duże drzewa, akurat to takie są z odzysku, któryś już nikt nie chciał, one miały iść na spalenie. No i tak przez kilka lat tutaj te drzewo chorowało, faktycznie mieliśmy z nim problem. No i dostał dzwoneczki, rozmawialiśmy z nim i w ogóle tak widzisz, jakie szczęśliwe teraz jest.
No poprawia się, chciałem powiedzieć, czemu ty się czepiasz, czemu to drzewo jest nieszczęśliwe albo kiepskie,
nie, ono
ale
inne.
Ono rzeczywiście
ono
jakby doszło do siebie, do zdrowia.
Zagęściło się, musieliśmy kilka lat odczekać, trochę poprzycinać delikatnie, nie tak mocno, bo niestety było źle przycinane przez kilka lat, widzisz, jakie proste, długie. Aha. Gałęzie są. Teraz też troszeczkę w lecie przycięłam, bo
ale
pamiętajmy
kto
o tym...
Ale kto to źle przycinał?
No niestety w szkółce. No, musimy też właśnie uważać, jak kupujemy drzewa, bo często jest tak... Nie mówię, bo mamy fantastycznych szkółkarzy i nie chcę tutaj na wszystkich psioczyć, ale jest faktycznie, czasami można spotkać w sprzedaży takie drzewa, które są po prostu strasznie wyciągnięte do góry z cienkim pniem. No i tu właściwie nam się wydaje, że kupujemy duże drzewo, ale te drzewo powinno być dużo niższe w swoim wieku, powinno być bardziej
fajnie,
zwarte.
Bo te drzewa są przysadziste.
Tak, ale one powinno być właśnie zwarte, bardziej takie sztywne, z grubszymi gałęziami. No, a niestety często tak można dostać. Nie kupujmy takich drzew, które mają cienki pieniek i są bardzo długie, mają tam 2-3 metry wysokości.
Przede wszystkim to po to jabłko można sięgnąć.
Tak, no tutaj też jest założenie takie w Białym Ogrodzie, że te drzewa nie będą miały gigantycznych koron, no bo byśmy nie mieli zupełnie słońca. Tu jest założenie takie, że wszyscy się wszystkim dzielą, czyli jabłonki muszą się podzielić słońcem z roślinami, które są pod spodem, ale też muszą się podzielić cieniem. No bo w innej sytuacji my tu mamy wystawę taką, że od rana do wieczora pełne słońce.
I to właśnie byłaby preja przez pustynię.
No to by była, a dzięki właśnie tym drzewom jest cudownie. I właśnie to też może w taki moment, gdzie warto namówić naszych słuchaczy do tego, żeby sobie sadzili drzewka owocowe w ogrodach przydomowych, bo naprawdę teraz przez ostatnie lata sporo tych drzew owocowych z miast zostało wyciętych, bo one właściwie nie były liczone jako drzewa, tak? Można było się ich
pozbyć.
A no, to jest duży błąd, bo raz, że ono działa jak normalne drzewo, czyli produkuje nam tlen, daje cień, ale oprócz tego właśnie mnóstwo kwiatów na wiosnę dla zapylaczy. No i mamy też owoce różne, tak?
I można się pochwalić.
Można się pochwalić, można się podzielić, się można. I też...
To jest zawsze jakiś taki asumpt do miłej dyskusji, rozmowy, spotkania.
Dokładnie, zwłaszcza, że my w miastach mamy bardzo mało miejsca na to, żeby drzewa sadzić i te ogrody przydomowe są świetne na to, żeby właśnie gospodarować takimi gatunkami, które mogą wszystko nam dać.
Ja właściwie nie wiem, dlaczego teraz tak nie jest, jak dawniej bywało, a dawniej, panie, to dopiero było zdecydowanie lepiej, bo przy drogach rosły drzewa owocowe.
Tak, no teraz też są takie akcje i przepraszam, mamy gołębia. Gołąb u nas wylądował, proszę Państwa, i on tutaj chodzi cały dzień, miskę z wodą już dostał. To jest taki gołąb...
Gołąb wiejski.
To jest zaobrączkowany gołąb oblatujący. No i tutaj właśnie propos upałów i tego, że jest gorąco, właśnie chciałam zwrócić uwagę, że te miski z wodą powinny wszędzie stać, bo jak widzisz, nasz gołąb, który dzisiaj przyleciał... Czuję się świetnie, chodzi sobie po ogródku po prostu.
Nie, to jest zwykły gąb miejski po prostu.
Tak? Nie, to nie jest miejski. Nie, nie, nie.
Jakiś taki wysmukły.
Taki, tak, elegancki gołąbek. Mm,
jakiś
taki
lepszego
jest
gatunku.
Oblatywacz.
Lepsza rasa.
Czasami się tak zdarza, że faktycznie te gołębie przelatują, zatrzymują się gdzieś, to pamiętajmy, żeby ich nie łapać, nie starać się im pomóc na siłę, tylko właśnie wystawić miskę
a
z
ja
wodą.
Ja już wiem, dlaczego ty nie masz kapelusza, a ja na przykład mam, jak prawdziwy ogrodnik, mam kapelusz.
Ja kapelusz
żeby ci gąb na kapelusz nie narobił.
Słuchaj, mnie po prostu moje zwierzęta tutaj tak znają, że mi na głowę
lubią.
Nie robią.
Rozumiem. Ale a propos białego ogrodu, to przyznajmy, że ten biały ogród jest teraz o tej porze roku tak minimalnie biały, tak? Niewiele roślin teraz w nim kwitnie.
No my mamy teraz taki...
To jest ogród właściwie zielony.
No jest zielony, ale mieliśmy taką pogodę, jaką mieliśmy i powiem szczerze, że tak, dzisiaj akurat wycięłam resztki piwoni, one by jeszcze spokojnie sobie mogły kwitnąć i wiesz, tego białego naprawdę dużo by było, no ale po tej ulewie no to wszystko nam do parteru zeszło i wszystkie płatki są wytrzepane, musiałam wszystko piwonie przyciąć, także niestety nawet przymarzły zawiązki kwiatowe, czyli te pierwsze piwonie zakwitły, duże kwiaty, a reszta po prostu zaschła przez tą zmianę pogody i zmianę temperatur. No więc piwonie...
Przymarzły, powiedziałaś?
Znaczy, czy... No tak, one po prostu zagniły tam, bo jest mokro, zimno i niestety
te
główki już by się nie otworzyły.
Wczesnej wiośnie,
nie,
tak?
Teraz.
Teraz?
Teraz. Myśmy mieli przecież gradobicie były, tak?
W weekend.
Padał śnieg. No, śnieg nie padał, ale padał deszcz i naprawdę się zrobiło zimno. I te różnice temperatur dla roślin, no to nie są najfajniejsze, bo dzisiaj mamy pewnie około 30 stopni. Mm. Wczoraj było pewnie około 20 stopni.
Tak.
A przedwczoraj to też było pewnie około 40.
Tak. Także, i albo patelnia, albo ulewa.
Tak, to nie jest dobry, fajny rok dla roślin, powiem szczerze. Kwestia też wygląda tak, że wiosna była straszna. U nas wszystko przymarzło na wiosnę i tak naprawdę to, co widzimy, jest dużo niższe niż normalnie by było i wszystko kwitnie właściwie nie w swoim terminie, bo tak naprawdę połowa roślin po prostu wybija od początku od ziemi, bo przymarzło. U nas było minus 5, minus 6 stopni około 15 maja, także a wiosna była w miarę taka szybka i ciepła, także no też się bałam o jabłonie, ale jabłuszka, mamy jabłka, także nieźle. No więc obcięłam też irysy, już przekwitły, no bo też ten deszcz je tam mocno poszastał.
A to już chyba też nie pora irysów.
Więc one już kończą, ale teraz już za chwilę tutaj stokroty zaczną kwitnąć, geranium kwitnie, bodziszki, jerzmianki zaczynają kwitnąć, krwawniki zaczynają kwitnąć, floksy się pojawiają, także tak naprawdę to jest dwa dni i za chwilę znowu zrobi się
biało,
białutko.
W białym ogrodzie.
No bo o dziwo na przykład też serduszka drugi raz wybiła i kwitnie teraz jeszcze, więc...
Ale wygląda przepięknie.
No właśnie, a normalnie o tej porze roku to już by właściwie nie wyglądało.
Bardzo mocno zwiewnie.
Zwiewnie. Także no, wymiana jest teraz.
Ale to jest pytanie, co robić, gdy mamy taką huśtawkę pogodową, no i zmiany klimatyczne.
No
takie
nic,
bardzo mocno wyraźne.
I musimy się po prostu do dostosować, nie stresować się za bardzo i iść z tą falą, bo tutaj nie ma za bardzo co płynąć pod prąd rzeki, bo my z przyrodą po prostu
nie damy rady.
Mm. To nie ma sensu.
To ona nami rządzi i do niej należy się dostosować.
Dokładnie. I czym bardziej będziemy tego świadomi, tym mniej będziemy się stresować w ogrodzie i tą większą farajdę ogród nam przyniesie. No, dla nas to jest teraz niespodzianka, tak? Co się będzie działo. Codziennie coś nowego. Poziomki na przykład w zeszłym roku w ogóle prawie nie kwitły, te białe. Mm-hmm. A w tym roku widziałeś tam moje dzieciaki wczoraj.
Może chętnie do nich podejdę.
Czekaj, bo
to bardzo białe poziomki i bardzo słodkie poziomki w jednym.
No moje dzieciaki wczoraj już obskubały, także w tym roku naprawdę ładnie te poziomeczki.
Niedobre dzieci, niedobre.
Teraz, no nie, no co niedobre. Tutaj mamy bardziej w cieniu je, bo mam tak specjalnie... Oj, gołąb podleciał. Mm-hmm.
Na dachu.
Jest na dachu. Gołąb na dachu. Mhm. Mam część tych poziomek.
O, na antenie siedzi. A, już.
Część poziomek mam.
Zleciał.
Tu masz sobie. Część poziomek mam w słońcu.
To mogę? Naprawdę?
Tak, tutaj masz też. Część poziomek mam posadzonych w słońcu.
Poznasz jako największego słuchacza.
Tak,
tutaj,
no wiadomo,
też.
Kto wyjada, czy my to masz jeszcze.
No, dzięki.
Część mam posadzonych krzaczków właśnie tam w słońcu, a część w cieniu. Żeby
przepyszne.
Też, tutaj widzisz, zresztą jest więcej kwiatów. Kapitanie. I małych poziomek, więc to dopiero się tutaj zacznie pojawiać. Czyli też właśnie dzięki temu, że posadzimy sobie rośliny w różnych warunkach, to też możemy sobie wydłużyć ten okres zbierania owoców. Także to jest fajne.
Ale jakieś sposoby na podlewanie, myślę, może jakieś inne, bo dlatego, że z jednej strony mamy te upały, tam 3-4 dni słońca i temperatury po 30 kilka stopni, a potem bach, deszcz ulewa.
Może przede wszystkim ściółkowanie. Ściółkowanie, i które zatrzyma tą wodę, bo tak. W innej sytuacji faktycznie zaraz przejdziemy na prerię, to pokażę Ci, jak tam wygląda ziemia. Zobaczmy sobie, jak tu wygląda.
Ja chciałem bardzo przejść na prerię, bo tak. Też mam taki pomysł, gdzieś tam z tyłu głowy chodzi mi po głowie, żeby zupełnie zmienić nasze ogrodowe przyzwyczajenia i teraz wszyscy będziemy już tylko i wyłącznie szli w prerię.
Tutaj jesteśmy w Białym Ogrodzie jeszcze i pokazuję Włodkowi, zobacz, piękna tutaj dżdżowniczka, przy okazji sobie chodzi tuż pod powierzchnią
Agnieszka grzebie w ziemi.
Jak grzebie w ziemi kawałkiem kory, pokazuję Włodkowi, jak wygląda w tej chwili tutaj warstwa tuż pod warstwą kory, pod ściółką. I naprawdę ta ziemia jest fajna, wilgotna. I też
no wiesz, teraz weekend rzeczywiście w sobotę padało
bardzo mocno,
ostro. Ale
właśnie, ja Ci teraz chcę Ci to pokazać, bo my pójdziemy na prerię i zobaczysz, tam nie ma ściółki i zobaczymy, jak tam gleba wygląda.
A, taka historia.
Tak, czyli jakby, że mamy grubą warstwę ściółki, tylko pamiętajmy, że ta warstwa kory, ja tutaj przekonuję do kory, bo naprawdę dla kaszub to jest naturalne ściółkowanie, tak? Bo my mamy mnóstwo lasów iglastych i po prostu to jest ściółka, która jest tutejsza, która nie zostawia za sobą śladu węglowego, bo nie musimy tego tam przywozić z gór,
ja
z Włoch.
Ja w tym roku poszedłem w kompost z szadułek.
Też
chyba można. Bardzo dobry sposób.
Też można, ale w zależności od tego, czy my chcemy nawieźć ziemię, czy nie chcemy. Mhm. Tak? Ja tutaj mimo wszystko trzymam te rośliny tak troszeczkę niedożywione, ze względu również na tą pogodę. Bo jeżeli my za bardzo przenawozimy rośliny, one będą rosły bardzo mocno do góry, to one wtedy są wyciągnięte, wydłużone, mają wprawdzie większe kwiaty, ale są mniej stabilne.
I jak zawieje?
Jak zawieje, to raz,
to się
połamie, a dwa, że faktycznie nie są odporne na brak wody w tej sytuacji. Czyli lepiej je troszeczkę przegłodzić, nie dawać aż tyle jedzonka, albo na przykład sam kompost i już nie nawozić, żeby one były takie trochę niższe, zwarte, bo wtedy sobie dużo lepiej dadzą radę właśnie w tych
suchych momentach. Wiesz, to jest takie też moje pytanie. Zmiany pogodowe, to proszę bardzo, dostrzegamy je wręcz namacalnie. A Ty, o ile wiem, jesteś zwolenniczką takiego ogrodu, w którym nie trzeba za dużo robić, bezobsługowego.
No bezobsługowego to raz, ale dwa, no te wszystkie nawozy, nawet jeżeli chcemy stosować jakieś nawozy naturalne, no to musimy je skądś przywieźć, tak? Więc to wszystko napędza znowu ciężar, żarówki, tiry jeżdżące, worki paczkujące, no, folie i tak dalej, i tak dalej. To są koszty dodatkowe. Nasza praca dodatkowa. Oczywiście co innego, jeżeli my robimy sobie sam swój kompost, tak? No to
do
oczywiście, tak?
Namawiamy.
Oczywiście. Zwłaszcza właśnie do ogrodu warzywnego. Natomiast no, mój ogród jest taki bardziej leniwy. Idziemy na prerię, tylko Włodek omija pełną taczkę.
Jakiegoś ziela, świeżościętego.
No właśnie piwonie przycinam. Tutaj mamy taką część ogrodu, już wychodzimy teraz z białego. Tu mamy część ogrodu, która jest na pełnym słońcu, ale tu mam posadzony żywopłot i jest trochę świdośliw, które jeszcze są niegotowe do jedzenia w Włodku.
Wiesz co, to my
nie jedz.
Szkoda, bo też są doskonałe.
Następnym
wiesz
razem.
Co, to my za chwilę o tym, co teraz przed nami i o prerii, jeżeli pozwolisz. A teraz w tej części audycji tylko jeszcze jedno zdanie. Do tego nawożenia wrócę, bo ty też jesteś zdania, że roślina powinna sobie poradzić sama.
To znaczy tak, no wiadomo, że w różnych warunkach zakładamy ogrody.
Że jak ona jest taka wychuchana, wymuskana.
Tak, jestem tego zdania, że one te rośliny
potem,
nie powinny
być. Potem,
gdy
przyjdą gorsze dni, no to ona niestety wypadnie.
Znaczy to jest tak, każdy z nas lubi inny typ ogrodów. I ja nie mówię, że coś jest złe, a coś jest dobre. My musimy znaleźć sobie po prostu taki złoty środek, w którym my będziemy szczęśliwi, bo to jest najważniejsze, żebyśmy my byli w swoim ogrodzie szczęśliwi. Ja powiem szczerze, że ten ogród jest dosyć duży.
Tak.
Sama w nim robię. Więc gdybym ja to miała jeszcze chuchać i dmuchać nad każdą roślinką, to ja bym nie miała czasu cieszyć się tymi roślinami, bo ja bym po prostu tutaj się zacharowała na śmierć. Natomiast dla mnie większą frajdą jest to, że rano sobie wezmę kubek kawy, i gołą stopą po rosie przejdę sobie przez ten ogród.
A gdybyś
ogród.
Była perfekcjonistką, to byś wychodziła o poranku i myślała, to niezrobione, tamto niezrobione, o jejku, 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 dodawała sobie stresu.
Dokładnie. Przede wszystkim też, no, tak jak ja zawsze powtarzam, że ten ogród powinien być gęsto nasadzony, nie powinniśmy się bać tych roślin ileś tam na metr kwadratowy, bo tu jest ta warstwowość sadzenia, ale pamiętajmy, że tutaj też chodzi o to, żeby to były różne rośliny, tak? Czyli żeby część roślin kwitła wiosną, było interesujących wiosną, potem one gdzieś tam się chowają, tak samo tutaj na przykład. Zobacz. Tutaj mamy Weronikę, ona sobie tutaj wychodzi, dopiero co. Geranium już przestaje kwitnąć, a tutaj mamy trawę. No i ta trawa jest fajna, ona pierwsza wystartowała, to widać, że była najwyższa. Natomiast ona już jest jakąś tam taką stabilną strukturą i teraz ta Weronika obok tutaj sobie zaczyna wyrastać i będzie kwitła. Natomiast to wszystko jedno w drugie włazi.
To taki najprostszy sposób na ogród to gęsto, tylko tak, po pierwsze te niższe roślinki to bliżej ścieżki, te wyższe bliżej, nie wiem, tam płotu czy po prostu w głębi rabaty, to raz, a po drugie tak, żebyśmy najpierw mieli rośliny cebulowe i też, żeby ich było gęsto, a potem, żeby one w każdym miesiącu były inne, każdy miesiąc, żeby przynosił nam jakieś nowe niespodzianki, nowe kwiaty. Na malwę teraz patrzę, wiesz, tam daleko.
To nie malwa.
To nie malwa, to jest, a nie, to jest przepraszam, ten, co ja mówię.
No Boże, digitalis. Ale sobie chciałam tutaj jeszcze powiedzieć jedno, że tutaj stoimy w tym miejscu, gdzie na metrze kwadratowym mamy tak, mamy Weronikę, mamy Bodziszka. To coś, co się tak pięknie kładzie, to jest klematis bylinowy. Tak. I ten klematis bylinowy teraz wystrzelił i on się leży, zobacz, na irysach.
Tak.
Tak, i ten irys już przykwitł. Ja teraz podniosłam ten klematis, Włodek widzi, że jest niefajnie.
Że tak, były, tak. Były irysy, nie ma irysów, a na nich położył się klematis.
Na nich już klematis leży. Obok wybija sobie jaśminowiec, tak. Bo z tyłu rośnie, ale wiesz, dlaczego tutaj wybija ten jaśminowiec? Mhm. Bo ja tutaj kija wbiłam do tego jaśminowca, żeby zaznaczyć sobie, że tam roślinkę mam posadzoną i ten kijek wykiełkował.
Zakorzenił, tak?
Tak, jeżeli my mamy teraz, wracając do tej wysokości sadzenia, jeżeli mamy głęboką rabatę, to fajnymi roślinami takimi, które też ożywią tą wysokość, są takie rośliny, które są troszeczkę przewiewne. I tutaj na przykład jest żelaźniak. On rośnie na środku rabaty, pomimo tego, że on jest wysoki, on jest na tyle przejrzysty, że widać tył rabaty, ale jednocześnie ta rabata nie jest taka płaska, to co mówiłeś, że od małego do dużego.
Nie jest taka podlinijka, tak?
Tak, tylko dodaje odrobinę takiego ruchu, tak? I coś tutaj się dzieje. Czyli ta rabata nie jest taka nudna. No i
czyli
też pamiętajmy o strukturach.
Eksperymentujmy po prostu, tak? Bo być może ktoś ma zupełnie inną koncepcję ogrodową na swój ogród.
Dokładnie.
On być może jest zbieraczem czegoś egzotycznego i ma rośliny tylko jednego gatunku, niegęsto posadzone, z dużymi odległościami, ale tak, żeby można było podejść do tej jednej roślinki i się nią pozachwycać.
No można, tylko że troszeczkę szkoda tej przestrzeni pustej. Warto to chociaż tą sałatą obsadzić, albo pomidorami, albo cukiniami, nie? Żeby coś tam rosło. No bo
pamiętajmy... Robimy przerwę, bo wracamy do początku rozmowy. Klamną nam się ta pierwsza część zamknęła, bo pamiętajmy...
Pamiętajmy, że gleba, która jest pozostawiona sama, niczym nie przykryta, po prostu tam jest erozja, jest jałowieje, więc ona musi cały czas działać, więc dużo lepiej taka gleba się czuje, faktycznie jest obsadzona, coś tam się na niej dzieje, niż jeżeli to zostawimy, zasypiemy jakimiś kamyczkami, czy przyłożymy, nie daj Boże,
plastikiem. Na którą teraz sięga Agnieszka.
Jeszcze
nie pora, jeszcze nie dobra.
Jeszcze nie.
Ale już bardzo ładnie.
Już bardzo ładnie.
Prawie czerwoniutko wygląda.
W tym roku dużo mniej będzie owoców, no ale w zeszłym roku mieliśmy.
Ja wiem, to przy mnie tak mówi Agnieszka, ale ja przyjadę, na pewno przyjadę. A porozmawiamy z Agnieszką Chumeny-Szygowską ponownie za dosłownie kilka minut. A jednak dała mi posmakować świdośliwy. Agnieszka mówi, a te ciemniejsze są już dobre rzeczywiście. Pani projektantka Agnieszka Chobyna-Żukowska. Dzisiaj jesteśmy w jej ogrodzie. Na prerię przechodzimy.
Przejdziemy sobie na prerię. Tutaj nie ma podlewania, tutaj tylko
dobre,
deszcz.
Dobre, no.
Dobre, nie?
A myślałem właśnie, że czy nie powinniśmy zacząć wszyscy gremialnie teraz robić sobie prerii, klimat tam się zmienia, preria będzie akurat.
To znaczy tak, przede wszystkim powiedzmy sobie szczerze, że ten mój kawałek ogrodu to jest ogród inspirowany takimi ogrodami preriowymi, tak? To nie jest typowy ogród preriowy, gdzie są same trawy, tak?
A ty takie improwizujesz różne... na temat.
Tak, ja jak zawsze mieszam trochę w
dziwnego,
polskich
Państwa,
ogrodów.
Agnieszka uczy WSP. Ona musi być artystką, nie może być inaczej.
Znaczy no, przede wszystkim uważam, że to jest tak jak mój mąż na przykład lubi rozkręcać i skręcać motor. On rzadko na nim jeździ, ale największą frajdę mu robi właśnie rozkręcanie i skręcanie. To ja myślę, że największą frajdę ogrodnikowi jednak przynosi grzebanie w ogrodzie niż sam oglądanie.
W garażu rozkręca samochód, wiesz?
Tak, tak. Nawet przed garażem też kawałek. Tak. Ale jesteśmy tutaj na prerii i chciałam...
A co robić? Bo dlatego, że to auto z napędem na 4 koła. Dużo jest tego napędu w środku. To znaczy, śrubek.
Na zewnątrz nic już nie ma. Jesteśmy tu na prerii. Specjalnie kazałam Włodkowi zaglądać pod korę w białym ogrodzie. Teraz sobie macnij ziemię tutaj na prerii.
Rzeczywiście? Ale sucho, suchutko, wiesz? Sucho jak pieprz. A przecież wczoraj nie padało. Lało.
Lało.
Ta ziemia powinna być mokra.
No powinna być mokra. Dlaczego tak nie jest? Proszę Państwa, dlatego tak nie jest. Bo jest nieściółkowana, to raz. A dwa, zwróćmy uwagę właśnie na to, że następuje ta erozja gleby. I też zwróć uwagę, jak ta ziemia tutaj jest ubita. Tak?
To prawda. Przez to, że twarde placki.
Przez to, że tu takie... ona się tak nagrzewa, ja mam glinę w dodatku jeszcze, przez to, że ona się nagrzewa, ona po prostu się robi twarda jak beton. Ani organizmy glebowe nie są w stanie tutaj się w tym poruszać i tego spulchnić, ani woda nie jest w stanie po prostu w tą glebę przebić się. Więc ona jak jest ulewa, jak po betonie spływa do jakichś obniżeń terenu, ale nie wchłania się w tych miejscach. Także ta ściółka, tak jak widzisz, jest bardzo, bardzo ważna, bo wtedy
to dlaczego ty, Agnieszko Kubeny-Żugowska, prerii nie ściółkujesz?
Bo to jest preria i to musi przeżyć same, a poza tym, no wiesz, eksperyment naukowy polegający na tym, że sprawdzamy, co przeżyje.
Rozumiem. Kilka rzeczy zabijemy, tak? Ale co cię nie zabije, to cię wzmocni.
To znaczy ja zakładam też to, że rośliny, które u mnie tutaj są sadzone, powinny dać sobie radę same, tak? Ja staram się tej wody... Ja niestety nie mam studni, to po pierwsze, ale po drugie staram się wody z kranu, z wodociągu jak najmniej zużywać.
Masz staw jeziorko.
No tak, ale ten staw to też jest z wody deszczowej, tak. Więc jak jest mało deszczu, to tego stawu nie ma.
I mało wody w stawie, tak? A nawet go nie ma.
No może prawie nie być. Także no, ta woda jest bardziej dla zwierząt. Tutaj dla saren, dla dzików. A propos saren, to właśnie chciałam ci pokazać, co was... No Władek mówi, że z przodu sadzić najniższe.
A te sarenki przycięły tak bardzo?
No zobacz.
Ładnie, niziutko?
Dotąd tak? Doszły.
Ale jak równo, naprawdę dobre kosiarki, ładne sekatory.
Floksy mam przycięte, proszę Państwa, do połowy elegancko, więc już mam wydłużony termin kwitnienia. Te zakwitną szybciej, a te odbiją mi dopiero za chwilę.
Bo są takie, których sarenek nie zdążyły jeszcze.
Ale to może dzisiaj w nocy, wiesz, może dzisiaj w nocy obrobią. Także no mamy otwarty ogród, więc tu różne dziwne rzeczy się dzieją. Natomiast też na przykład, tu zobacz, tu mamy słoneczniczek. Pamiętasz w zeszłym roku, jak on był wielki?
On był ogromny, wielki. Ja byłem nim zachwycony.
Tak, a w tym roku, proszę Państwa, jest mnóstwo małych pędów, ale właśnie dlatego, że na wiosnę po prostu te pierwsze pędy przymarzły i on musiał od nowa odbić od ziemi, więc w zeszłym roku on miał no, w tej porze roku z 1,5 metra, a w tej chwili ma z metr.
Wiesz, bo ktoś by pomyślał, to ja coś zrobiłam źle, ale nie. To wszystko aura przez pogodę.
To znaczy tak, no w ogóle nie ma opcji, że coś można zrobić źle, tak ja zakładam, no o ile ktoś nie jest złośliwy i nie chce zabić na
czegoś
siłę.
Czegoś tam nie dałem.
Nie, to nie ma
nawozu.
Nie ma co się stresować.
Trzeba było może wiórkami podsypać głęboko.
Przede wszystkim, proszę Państwa,
obornika przywieźć.
Nie róbmy tak, że porównujemy roślinę u siebie z rośliną u sąsiada albo u znajomych, tak? Że u nich tak fajnie rośnie, a u nas to jest taka inna i nam się wydaje, że nasza jest gorsza.
Nie mamy ręki do roślin.
Nie, w ogóle się tym nie przejmujmy, bo to są dwa różne miejsca. Zupełnie inną wody możemy używać, inne nawozy. Ta roślina może też pochodzić...
Inaczej
żywieje, innego miejsca, może być zupełnie inny mikroklimat i w ogóle się tym nie przejmujcie, tylko po prostu cieszcie się z tym, jakie te rośliny u Was są. I, bo to jest tak jak no, z wszystkimi tak naprawdę porównaniami, tak? My mamy ten strasznie duży problem teraz w naszym społeczeństwie, że cały czas się do czegoś przyrównujemy, tak? Albo przyważamy, albo przymierzamy, jak już jak jest XS to jest dobrze, jak XXL to już niedobrze, tak? Więc no, na to w ogóle nie zwracajmy uwagi, tylko po prostu się dobrze bawmy z roślinami. Jeżeli ona nam się podoba, fajnie kwitnie, nic się z nią nie dzieje, to naprawdę trzeba się tylko z tego cieszyć. Ale chciałam Ci jeszcze pokazać, bo no, jeżówki blade zakwitły.
Przypomniało mi się powiedzenie, żyć na miarę.
Jeżówki blade zakwitły.
Żyć na miarę to znaczy żyć najlepiej bez miary.
Bez miary. Zobacz.
Tak. Ale już są u Ciebie jeżówki.
Tak, tu są, ale tu są jeżówki blade i one szybciej kwitną. One są takie bardzo delikatne.
Dlatego, że płatki mają też długie i opuszczone.
Tak, opuszczone na dół. One takie trochę baleriny wyglądają. Mm. No ale bardzo, bardzo fajnie. Takie, jeżeli ktoś właśnie lubi takie klimaty bardziej naturalistyczne, preriowe, to ta jeżówka jest świetna. Ona się bardzo fajnie sieje też po ogrodzie. Tutaj zresztą zobacz, widać, to jest młoda roślinka. Widzisz? Roślinie mamusi i też już kwitnie elegancko, więc naprawdę polecam te jeżówy. Tutaj nawiązując do jeżówek, bo tych jeżówek jest mnóstwo odmian, naprawdę, to idzie pewnie teraz i w tysiące odmian różnych kolorystycznych i
te
form.
Te twoje mają bardzo ładny róż, jak gdyby to była specjalnie dobrana farbka, gdzieś tam na granicy kiczu powiedziałbym.
Tak, bo to jest po prostu, bo to jest gatunek, tak? Jeżówka blada jest gatunkiem, to nie jest jeżówka purpurowa, a te wszystkie kolorowe jeżówki, które my kupujemy, to są zazwyczaj krzyżówki jeżówki purpurowej. I czym bardziej wymyślna ta jeżówka, to muszę powiedzieć, że ona niestety krócej żyje. I z nasion taka jeżówka, jak się wysieje, to już nie będzie taka ładna jak ta, którą kupiliśmy odmianę, tylko zazwyczaj wróci do purpurowej.
Ogrodnicy często powtarzają, tak, żeby nie kupować zbyt wymyślnych gatunków właśnie.
Dokładnie.
To co to znaczy, zbyt wymyślny gatunek?
Taki za bardzo do ras psów może przyrównam. Mm-hmm. Wiesz, bo owczarek jest piękny, ale ma problemy z bioderkami, tak? Tak? Bo już po prostu tak pokrzyżowany jest, tak my sobie wymyśleliśmy, że on ma wyglądać tak, a nie inaczej, że no niestety przesadziliśmy tam troszeczkę, tak? Czym prostsza odmiana, bliska, bliska gatunkowi, pierwotna, tym jest po prostu bardziej odporna. Oczywiście ma trochę mniejsze kwiaty,
bliska
może.
Bliska pierwotnemu wzorcowi, tak.
Dokładnie. Ma mniejsze kwiaty, może ma inny kolor, tak nie jest tak, nie ma na przykład podwójnych kwiatów, ale na przykład przy jeżówkach pamiętajmy, że jeżeli te kwiaty są podwójne i tych środeczków tam dużo nie ma, to znaczy, że one też nie są tak przyjazne dla zapylaczy, bo po prostu tego pyłku i nektaru tam jest dużo mniej, wszędzie w kwiatach właśnie takich podwójnych. Te wszystkie pojedyncze kwiaty zawsze dużo więcej jedzonka mają dla owadów.
A propos jedzonka, zjem jeżówkę sobie kawałek. Mogę?
Właśnie, propos tego, że...
Są jadalne.
Tak, ale propos tego właśnie też jadalnego w białym ogrodzie zapomniałam Ci dać hostę do zjedzenia.
Hostę też można jeść?
Hostę w Japonii, w Chinach to jest roślina, którą się do sałatek stosuje.
To nie wiedziałem, bo widziałem, że można kupić sok z jeżówek.
Jeżówka purpurowa zwłaszcza, tak. No to też jest bardzo zdrowa, tak? Wzmacniająca dużo witaminy C tam jest, ale też właśnie dużo różnych substancji, które powodują, że nasz organizm jest dużo
silniejszy. Przyszedłem z zamiarem namówienia Cię, taki miałem koncept, że porozmawiamy o roślinach jadalnych, które można włożyć na rabatę, tę rabatę ozdobną. Wszystko właściwie można.
Bo to inaczej jest. My po prostu, każda roślina ma jakieś właściwości, tylko my ich nie znamy, tak? Jakbyśmy naszą rabatę, jakbyście Państwo wzięli swoją rabatę, którą uważacie, że jest niejadalna i jest tylko ozdobna i wzięli atlas roślin i przeczytali, co każda ta roślina, jaki ma wpływ, czy też co daje, to albo gdzieś właśnie wzięło o lecznictwie, albo jako przyprawa, albo właśnie jako taki dodatek jadalny, zapewne każda z nich coś znajdzie, tylko najpierw się przekonajmy, bo część może być trujących.
I konwaliami na przykład możecie, jest taki sposób, tak? Konwaliami otruć teściową.
Tak, sałatek prosimy z konwali nie robić.
Kwiatków nie jeść.
Więc tak naprawdę tutaj, jeżeli byśmy sobie mówili, co jest jadalne, co nie, to wszystko by można było zjeść.
Bo myślałem o takim koncepcie, że być może jedna krzaki pomidorów w rabacie. ozdobnej.
To okej.
Okay, te ziemniaki, czemu nie?
Ale oczywiście,
też
że tak.
Też pojedynczo gdzieś tam.
No tak jak ja tam mam poziomki, czy tam nie wspominaliśmy, bo jeszcze nie dojrzały i się Włodek nie rzucił, bo białą porzeczkę mijaliśmy w białym ogrodzie, ale jeszcze nie dojrzała, więc Włodek nie zauważył jej. Ale chciałam powiedzieć, że tutaj na prerii jest totalna susza, więc warzywa, te, które my jadamy, nie pochodzą zazwyczaj z naszego klimatu. To są rośliny, które potrzebują troszeczkę wody.
Z prerią jest jeszcze tak, że ona ruszy, teraz już jest fajna, dorodna, będzie bardzo wysoka, ale ona ruszy późno, później od innych roślin, prawda?
Tak, no dlatego ja mówię,
że na początku, tam nawet późną wiosną, to ta rabata będzie goła przez łysa.
Przypominam, że to jest inspirowana, rabaty inspirowane preriowymi, więc to nie są takie stricte preriowe i u mnie faktycznie bardzo dużo jest różnych kwiatów kwitnących. Tych traw tutaj też trochę jest, ale one jakby tutaj nie dominują nad tymi rabatami. Natomiast tak, tutaj dopiero zaczynam dosadzać cebulę i musimy pamiętać o tym, że wszędzie tam, gdzie mamy trawy ozdobne w dużych ilościach, no to ten okres wiosenny jest taki ser.
Taki pusty trochę.
Taki tak. Jest, no nie najpiękniejszy. Taki...
Ziemię przez glebę widać.
Tak, także tam powinniśmy też właśnie sporo...
I tą ściółkę.
No właśnie, dobrze jak jest ściółka, bo jak nie ma ściółki, to znowu mamy na wiosnę tą erozję i w zimie, tak? Także ta ściółka naprawdę jest ważna. No
chociaż
chyba, że
ja tej ściółki z kory, troszeczkę takiej, którą ty cenisz, ja specjalnie nie lubię. Dla samego widoku, bo ja bardzo często oglądałem, widziałem rabaty, że tam rosną pojedyncze roślinki, takie w odległości, wiesz, co pół metra i pełno tej kory nasypa.
No tak, no ale raz to może być kwestia taka, że dopiero założono ogród i faktycznie może wyglądać jak pole kory.
To jest taki rodzaj piękności.
No więc no, tutaj powinniśmy pamiętać o tym, że to jest tylko techniczna sprawa, tak? Ściółka to jest sprawa techniczna i nie powinno być widać na rabacie ściółki. Czy to jest ściółka, nie wiem, z kamyczka, czy z łupinek od kakaowca.
Ale niektórzy tak dają, tak? Tak? Przed domem właśnie. Kamyczki, białe, bielusieńkie, niby ładne i tamte rośliny co metr.
No tylko, że niestety w ten sposób zabijamy te organizmy, które sobie żyją w
glebie. Ale wiesz, i wiele osób myśli, że kamyczki są też dobrą ściółką.
Kamyczki mogą być...
Bo utrzymują tę wodę, no.
Kamyczki mogą być ściółką, natomiast...
Tą osłoną.
Tutaj bardziej w roślinach takich, które lubią mieć sucho i tutaj przy roślinach skalnych i właśnie takich perreriowych można by było je zastosować. Natomiast tam musimy pamiętać o tym, że w te kamyczki się wsiewa mnóstwo chwastów, tak? Nie ma opcji takiej, że i nie. I po kilku latach
to
niestety...
Też wiele osób traktuje te kamyczki jako sposób na chwasty, żeby ich nie było.
No to do końca nie jest, bo musimy wziąć pod uwagę, że te kamyczki się nagrzewają i faktycznie pomimo tego, że ziemia jest na dole, te organizmy glebowe i tak tam mieszają te kamyczki z ziemią, to po pierwsze, nawet jeżeli tam położymy jakąś matę, i mam nadzieję, że nikt tego z Państwa nie robi, bo to jest najgorsze zło, jakie może być, to te plastikowe maty, które się rozkładają i naprawdę tej ziemi robią tam niedobrze, bo ani powietrze tam tak prawidłowo nie dochodzi ani woda.
Nie mówimy stanowczo nie.
Nie, wszystkim plastikom, tym bardziej, bo spotykałam się też z tym, że folia budowlana i na tym kamyczki. Więc no wyobraźcie sobie Państwo, że te dżdżowniczki i inne robalki nie mają w ogóle jak się wychylić tam z ziemi, żeby zaczerpnąć powietrza. Więc tak naprawdę...
są nagrzewane przez te kamienie
Tak, te kamienie trochę ogrzewają, trochę ochładzają, to jest inna sprawa, ale...
A przez folię kurz, woda nie przepłynie.
Nie, przez wodę nie przepłynie. Kurz, który osiada na tych kamieniach, jest spłukiwany przez deszcz i siada na tych matach, foliach i innych rzeczach i tam się dorobią doskonałe warunki do kiełkowania dla chwastów. I potem mam sytuację takie, że oset nam gdzieś tam wyrasta, ten korzeń przerasta przez tą matę, ciągniemy tego osta, kamyczki się wyfraczają, tak? Ta mata cała się rwie. Ale pamiętajmy, że jak sadzimy, zwłaszcza jak sadzimy byliny rozrastają się wszerz. One potrzebują miejsca. Nie można sadzić bylin w macie, w której jest dziurka wycięta i zakłada, że co roku tą dziurkę się będzie powiększać, bo tak się nie robi, tak? Nikt tej dziurki potem nie powiększa. I potem nie ma co się dziwić. Ten ogród, zauważmy, ile on ma? Trzeci rok? Teraz drugi rok. Trzeci.
Tak. Trzeci.
Trzeci rok ma, tak? I on jest po prostu gęsty na maksa. Tutaj no naprawdę nie byłoby gdzie dosadzić czegoś, pomijając brzegi, tak? Ale brzegi specjalnie mamy zostawione tutaj w gołe, żeby kosiarką można było przejechać. A jeżeli te rośliny by rosły w tej macie, to one by były właściwie takiej wielkości jak po posadzeniu. One bardzo słabo się rozrastają.
Byłyby przygniecione, przyduszone, tak?
No i by były w tych, tych dziurkach, tak? Mhm. A tutaj jednak raz, że faktycznie rozchodzą się. No zobacz, jaki przyrost ta trawa ma.
Wiesz,
no
to rzeczywiście była sadzona... uwierzyłem, że to jest trawiszcze.
No,
tak?
Ale to jest trawa, która była sadzona z doniczki dziewiątki, tak? P9.
Naprawdę? A teraz jest w wysokości człowieka?
Ale wysokości to pół biedy, ale zobacz, jaka objętość na szerokość jest, tak? Tych P9, to by była P9, tak? Mhm. P9 to jest takie tam 9 cm na 9 cm. W tej chwili, no nie chcę przesadzić, ale pół metra średnicy ta trawa na pewno ma.
Tak.
No więc gdyby ona była w dziurce w folii, to ona nadal by była takim pojedynczą kępką, która tam nic za bardzo ze sobą nie robi.
Agrowłókninę, jeżeli już, to myślę sobie na początku, jeżeli chcemy usunąć chwastę.
Tak, to jest...
To przykrywamy?
Tak, to przykrywamy, żeby...
Czarną szmatą. I po miesiącu nie mamy tam niczego. Możemy sobie przekopać na przykład.
To znaczy tak, no nie mamy niczego zielonego.
Tak.
Ale nasiona nadal tam są.
Aha, masz rację.
Także trzeba było przekopać i znowu przykryć tą...
A propos niczego zielonego, agrowłóknina jest do niczego.
Nie, agrowłókniny ani różnych sztucznych rzeczy w ogrodzie nie
wydarzeń, którym nie powinniśmy zawracać sobie głowy. To bardzo dziękuję za spotkanie, ale było miło spotkać.
Dziękuję, to nie najadłeś się za bardzo
Huben,
dzisiaj.
Ale wpadnę jeszcze. Przyjdzie jesień, proszę panią. Miesiąc wrzesień będzie atrakcyjnie, najbardziej atrakcyjnie w ogrodzie Agnieszki Hubony Żukowskiej, tak atrakcyjnie jak teraz to, co przed nami. To pięknie wygląda wielki, ogromny, zakwiecony krzak.
Kocimiętki.
To jest kocimiętka, z daleka nie widzę.
Kocimiętka.
Różowawa kocimiętka? A rzeczywiście, tak? Faktycznie.
Kocimiętka.
Mhm. Kocimiętka jest teraz w dużych ilościach sadzona w miastach, wiesz, na skwerkach, trawnikach i to mi się bardzo mocno podoba.
Też mam nazwę tej kocimiętki.
Bo ona też... Agnieszka szuka nazwy. Tej różowej kocimiętki.
Kocimiętka groniasta.
Groniasta, o.
Kocimiętka groniasta. Mm.
Super fajna, inna niż wszystkie. Pani projektantka Agnieszka Hubena-Żukowska, Włodzimierz Raszkiewicz. Do miłego, do usłyszenia za 2 tygodnie.